Salon artystyczny.
Iwona Borawska, dzień dobry. Już za moment w studiu pojawi się Szymon Jachimek, który zaprosi nas na swój nowy recital Z dala od tonacji. A w drugiej godzinie audycji odwiedzą nas goście z Teatru Miniatura. Tam przygotowywana jest prapremiera sztuki Marii Wojtyszko Kosmici. Zaczynamy. W tej chwili czuję się jak za dawnych, dobrych czasów. W naszym studiu, studiu Radia Gdańsk, Szymon Jachimek. Chyba też, co? Taki powrót sentymentalny troszkę przez momencik. Serduszko puknęło tak leciutko, jak to ty z Abelardem Gizą, z Wojtkiem Tremiszewskim, jako grupa Muflaż. Trochę tam kabaret Limo, dali nam mikrofon i różne inne przedsięwzięcia gościliście tutaj w tym studiu.
A drugie, jak się dzieje? Imaginarium.
Imaginarium, tak. No i Stefan Kociuk, jak zawsze po tamtej stronie, za szybą. Ja wyjątkowo, bo zwykle to wyście tu rządzili w studiu po tej stronie, żeby porozmawiać.
Tak.
Szymon Jachimek, dramatopisarz, no, kabareciarz.
Odważne słowo, no właśnie.
Autor piosenek, tekstów piosenek, no przed premierą swojego recitalu, czyli zestawu piosenek, które stworzył, wymyślił i które zaśpiewa w Teatrze Boto 29 lutego i 1 marca.
Tak,
29 to będzie premiera, więc o tym recitalu porozmawiamy, ponieważ ty już śpiewałeś kiedyś.
To prawda.
Ty już kiedyś śpiewałeś, ale mam wrażenie, że wtedy udawałeś kogoś innego, kto śpiewa. To był Mariusz. Wystarczy wpisać Mariusz tylko przez SH na końcu,
dokładnie,
żeby to tam wyskoczyło w odpowiednim miejscu. Można sobie posłuchać i tych tekstów, i wywiadów z Mariuszem, który nie wie, co to znaczy inspirować, dlatego ja cię nie zapytam, co cię inspiruje.
I w ogóle trochę... Co mnie natchniewa, jak tłumaczył to na swój język Mariusz.
To było takie disco polo, prawda? Tak. Żeście to jeszcze razem z Wojtkiem, z Abelardem też robili, nagrywali, były teledyski, no całe programy, płyta była.
Była płyta. Usta też, pełne marzeń.
Ale ja miałam wrażenie, jak to oglądałam, że to nie jesteś ty. To znaczy, że ty udajesz kogoś bardzo, bardzo innego, starasz się kogoś obśmiać, prześmiać, a w każdym razie, no... Szczery jesteś w dowcipie, ale może nie wprost w wypowiedzi.
Myślę, że Mariusz jak na gwiazdę disco polo, rzeczywiście, nie wiem, jak na parodię, różnił się nawet chyba od innych parodii swoją pewną wrażliwością, swoim specyficznym językiem. Rzeczywiście dałem mu chyba dużo siebie, a jednocześnie powstała z tego jakaś taka przedziwna hybryda. Zresztą ja nie wiem, reklamowałem projekt Mariuszy jako brakujące ogniwo pomiędzy disco polo a poezją śpiewaną, bo to
coś tam było. Ten Park Oliwski.
Tak, dokładnie. Przy czym ja naprawdę uważam, że często tacy zaangażowani poeci śpiewający i disco polowcy mają bardzo taki krótki moment przejścia pomiędzy pomysłem a wykonaniem, że tam jakby to nie jest, nie ma bogatych aranżów, nie ma wielkiego skomplikowania, tylko jest potrzeba. Tutaj potrzeba duszy, a tutaj potrzeba, nie wiem, roztańczonej nóżki i ta piosenka już się rodzi. Na pewno mam wrażenie, że to właśnie długo nie zajmuje. Kilka lat z tym Mariuszem się borykałem. Najpierw w dużej formie, był to wielki koncert z tancerzami, z rekwizytami, ze światłami i w ogóle. Potem przeistoczyło się to i tak naprawdę chyba do tej formy nieświadomie dążyłem przez parę lat. Zrobił się z tego recital Disco Liryko, gdzie Janek Frejcher grał na pianinie, a ja jako Mariusz wyśpiewywałem bardzo rzewne disco songi. Okazało się tak naprawdę, że to jest najlepsza forma, żeby te teksty, które jednak, no, bo to miała być parodia, to miało być przedsięwzięcie humorystyczne, i w tym momencie te teksty najlepiej brzmiały, kiedy nie były opakowane w wielkie... wielki show, albo coś udającego show, tylko po prostu mikrofon, nostalgiczne światła i właśnie smutne słowa, czemu nie ma ciebie tu, krowa, smutno robi mu. Natomiast w pewnym momencie postanowiłem, dobra, już chyba ten czas minął, już jakby nabijanie się z disco polo w ogóle nie sprawia frajdy, bo disco polo jest i tak wszędzie. I to jest potwór, który na miejsce jednej odciętej głowy pojawiają się trzy kolejne. No i też stwierdziłem, że chyba czas mija. Ja za parę lat będę miał 40, no i czas chyba...
Już nie chciałam cię wypominać, ale
no właśnie.
30 plus, zdecydowanie plus.
Tak, tak,
już
tak,
teraz,
tak. No, to już no, minimalno, lekko poniżej 40. Wypadałoby powiedzieć coś od siebie światu. Nie to, żeby świat jakoś czekał, bo i tak wszyscy gadają. To...
Ale czasem człowiek musi, inaczej się udusi, jak no, pisał Kofta.
Dokładnie, dokładnie tak. I ja się i tak wypowiadam od kilku lat zdecydowanie częściej niż kiedyś, no głównie za pośrednictwem sztuk teatralnych, ale zdałem sobie sprawę, no teraz siedzę w próbach, że od 5 lat nie przygotowywałem premiery, no, najczęściej to było z kabaretem, czy jeszcze wcześniej z grupą Muflaż, no przeróżne były te projekty, ale od tych 5 lat to ja piszę, wysyłam to mailem, ewentualnie potem...
Wysyłasz żonę na scenę?
Wysyłam żonę na scenę.
Kochanie, mamy problem, tak? Ty ja, to zagrasz.
Żona przychodzi, to żona jakby tutaj inicjuje, albo reżyseruje swoją grupę i tak powstała Stara Baba, którą gramy w Gdyńskim Centrum Kultury. Jest Tomek Waldal-Czarnecki, który jest tak moim naczelnym reżyserem, więc dużo jest osób, które współpracują, biorą te teksty. Wspaniale. No ale postanowiłem, ja z kolei improwizuję najczęściej z Wojtkiem Tromiszewskim, no ale to też jest taka bardziej sztuczka sceniczna, to nie jest pełnoprawna wypowiedź. No i stwierdziłem, że to chyba ten moment, że już mi się nazbierało tu z jakiejś sztuki jeden tekst, tu gdzieś napisany w przelocie, no i nagle mówię, no dobra, one są. One gdzieś domagają się jakiegoś takiego rozpowszechnienia. Ten sam Jonasz Kofta uważał, że pisanie do szuflady to jest grafomania. I ja nie wiem, czy to obroni te teksty przed zarzutem grafomanii, że je upublicznię, ale postanowiłem właśnie zaśpiewać. I to jak najbardziej będzie recital komediowy. Mam nadzieję, że będzie zabawny. Nie ma tam, że tak powiem, rzewnych, tęsknych tekstów o gonieniu się z rzeczywistością. No i sam tytuł... jakby stara się ostrzec widownię. Recital nazywa się Z dala od tonacji.
No. Z dala od tonacji, ale ty umiesz śpiewać chyba, co? Ja nie mam słuchu muzycznego, ale tak jak słuchałam tego Mariusza i jak pamiętam jeszcze inne twoje występy, wydaje mi się, że głos jest, melodia jakaś się pojawia, to wszystko się... Ja sobie trochę żartuję, ale ty tak skromnie się dystansujesz troszkę do tego, tak?
Ja będę nawet mówił o tym podczas przywitania właśnie na recitalu, no bo to już za kilka dni. I powiem, że były dwie nauczycielki śpiewu, z którymi się spotykałem przez ostatnie parę miesięcy i ostatnio stwierdziły, że źle nazwałem program. Bo to nie jest tak, że ja nie trzymam tonacji, tonację trzymam. Więc jedna z nich zasugerowała tytuł Z dala od techniki, druga zasugerowała Z dala od emisji. No więc tak, więc jakby ja bardzo lubię śpiewać i to jest jeden też kolejny powód, dla którego chcę zrobić ten recital. Natomiast, no bądźmy szczerzy, chociażby w Gdyni co roku mamy 20 czy 15 absolwentów studium wokalno-aktorskiego, którzy wychodzą i śpiewają fantastycznie. Więc ten dystans jest potrzebny, że nie... Nieumiejętności wokalne będą tu głównym argumentem, który może przyciągnąć widzów.
No dobrze, a co na to Jan Frejher, jak ocenia twoje śpiewanie? No bo jakoś musicie na scenie razem przecież, on cię na pewno wspomaga.
Tak, wspomaga, jest wspaniały, bo idzie za mną i jakby mnie słucha, jest bardzo czujnym pianistą, ale on właśnie gwarantuje tę jakość muzyczną, której no, będzie brakowało w wokalu, więc być może wsadzimy nawet jakiś moment instrumentalny, żeby posłuchać czegoś naprawdę ładnego. Janek i wykładał na Akademii Muzycznej, komponuje koncerty na wibrafon, które potem są wykonywane na całym świecie. Też komponował Mariusza, więc jakby jego CV kompozytorskie i muzyczne jest bardzo, bardzo bogate. No i on no wie, jak jest. On słyszy, on wspiera. Z bardzo dobrym kolegą, więc nie nabija się za bardzo. Ale staramy się to podać właśnie w takiej formie, żeby nie było wątpliwości, że nie udajemy tutaj recitalu jazzowego. Nie będziemy brać piosenek Agnieszki Osieckiej, żeby pokazać je w nowej, żeby je niszczyć po prostu złym wykonaniem. Piosenka autorska ma tę zaletę i pewną jakby taryfę ulgową, że jeśli już gość napisał i ma coś do powiedzenia, to, no to niekoniecznie musi tak świetnie śpiewać i ja na ten zapis w ustawie o osobach śpiewających piosenkę autorską chcę się powołać.
No ja myślę, że masz gwarancję powodzenia. jeśli o to chodzi. Po prostu wychodzisz, ty jesteś i śpiewasz o tym, co ci tam w duszy gra, bądź na wątrobie leży, więc o te inspiracje to cię pytać nie będę, ale socjologiem jesteś z wykształcenia,
no to minęło kilkanaście lat.
Z satyrykiem i tak jak już powiedzieliśmy, no... twórcą tekstów różnych przecież, z zawodu już teraz na pewno, więc jakie tematy się tam pojawią? Można coś powiedzieć? Miłosne piosenki, czy będą, no, czy
będą
prześmiewcze, czy jakie?
Muszą być miłosne piosenki, jakby no to od tego się zaczyna i na tym kończy tak naprawdę. No, jest w ogóle, Boże, podręcznik o tym, jak startować w castingu, Boże, bodajże Michaela Shartliffa, który w ogóle tłumaczy, żeby w każdej postaci znajdować miłość i w każda motywacja, kiedy wychodzi się na scenę, znajdować miłość i to jest jakby najpiękniejszy silnik do działania. Więc tych piosenek o miłości, owszem, pojawi się dużo, przy czym najczęściej jest to miłość już w... jakby w naszym współczesnym kraju. Nie bez kozery to jest właśnie rok 2020. Myślę, że wiele tych piosenek nie mogłyby powstać, nie wiem, 20 lat temu, czy nawet 10, bo pewne zjawiska no, po prostu wtedy jeszcze były nieznane, niewymyślone, niezaobserwowane. Natomiast ta potrzeba miłości gdzieś tam zawsze w nas tkwi i teraz pytanie, w jakie rekwizyty to ubieramy. Więc na przykład jest piosenka, którą bardzo lubi, mam nadzieję, że widownia również doceni, o tym, jak chłopak wraca, spotkał się z dziewczyną i właśnie chciałby jakoś dać jej znać, że jeszcze jakby co, to on z chęcią. I on nie wie do końca, jak to zrobić, więc na portal społecznościowy, nie wiem, czy w radiu możemy mówić, ale no wiemy, w jaki portal społecznościowy, kopiuje link z piosenką i wrzuca linka. No i potem czeka, aż ona zalajkuje tego linka. Refren brzmi: nie lajkuje linka, nie lajkuje linka, czemu ta Justynka nie lajkuje linka. I potem sytuacja się rozwija, ale to już zapraszam na recital.
No, jak rozumiem, trwają próby.
Trwają próby, tak, jak najbardziej.
W domu czy w Boto?
Obecnie w domu, dlatego że Janek oprócz wielu swoich muzycznych zalet ma kilka cech niebywałych. Jedną z cech jest to, że jest paralotniarzem i lata nad Alpami, ma jakąś bodajże najwyższą licencję, więc już teraz może uczyć innych, a lata nad Alpami dlatego, że na co dzień mieszka w Szwajcarii. I biorąc pod uwagę dalszą eksploatację recitalu, to prawdopodobnie nie był najrozsądniejszy wybór.
Właśnie się zdziwiłam troszkę, ale mów dalej, jak się będziecie łączyć w locie.
Póki co łączymy się tak, że wysyłamy do siebie maile, piszemy do siebie, mówimy a to tak i w poniedziałek o 14 Janek przylatuje i od tamtej pory, że koniec, spędzamy dnie i noce razem, żeby jak najbardziej to doszlifować, ale tak naprawdę materiał mamy już gotowy, więc ja... tutaj z cudzysłowem śpiewam. Janek to sobie gra i potem będziemy łączyć te elementy. Wcześniej już to zdawało egzamin, więc tutaj się nie martwię. Ale wczoraj zapytałem Janka, dobrze, a kiedy ty przyjeżdżasz kolejny raz, żebyśmy zaplanowali, bo tam bilety są na mocnym wykończeniu. No mówi, wiesz co, chyba pod koniec maja. Więc już zacząłem organizować pianistę zastępczego. Będzie to prawdopodobnie Hubert Świątek, z którym też się znamy z wielu różnych projektów. No i będziemy sobie jakoś starać się radzić. Oczywiście z założeniem, że premiera się uda. Bo bardzo fajnie to brzmi i ja bardzo lubię opowiadać o tym recitalu. Być może dwa dni po premierze będziesz chciała, żebyśmy ponownie o nim porozmawiali, a ja nie będę odbierał telefonu. Jest to możliwe, historia zna takie przypadki.
Ej tam.
No ale...
W każdym razie na gościnnej scenie Teatru Boto, tak, gdzie mamy problem, jest grany, gdzie tak, też Magda, żona... prezentowała swój autorski monodram, prawda?
Złota rybka
przed 40, tak. No i teraz będzie też twój recital. Czemu tam?
Bo Boto jest bardzo przyjaznym, dobrym miejscem, któremu udało się stworzyć własną widownię. Bo scen, które starają się zapraszać gości z różnych miejsc, nawet jest sporo, natomiast bardzo często są to wydarzenia nieregularne i widzowie nie mają takiego nawyku przychodzenia. Z kolei w Boto najczęściej 5 z 7 wieczorów w tygodniu jest zapełnionych przeróżnymi rzeczami, czy to koncerty, czy to dżemy, czy wernisaże, czy spektakle teatralne, czy to właśnie takie recitale, które nie wiadomo do jakiej kategorii zakwalifikować. Rozmawiałem z Ewą, główną menadżerką Boto, i ona mówi: słuchaj, bo my wydarzenia muzyczne mamy o 21:00. pierwszej. Ale nie traktujmy, to nie jest taka, to nie jest ta szufladka. Więc bardziej właśnie happening, wydarzenie sceniczne, no bardziej właśnie kabaretowe, no chyba tak to należy użyć tego słowa, chociaż ostatnio jego znaczenie trochę się zmieniło i trochę jakby straciło swoją pierwotną szlachetność. Więc bo to raz, że ma te widownie, dwa, jest fantastycznie położone, no bo to jest samo centrum Trójmiasta i jakby ach, a poza tym przestrzeń, sama ta scena jest bardzo dobrze działająca, bardzo przyjazna, zarówno dla wykonawców, jak i dla odbiorców. Mieści się tam 60 osób, tak mniej więcej będzie.
I bliskość duża jest, dokładnie. Nie ma rampy, tylko od razu.
I właśnie to nie jest jakaś wielka scena i można sobie pozwolić na jakieś takie minimalne gesty, minimalne puszczenie oka, które natychmiast i tak jest świetnie widoczne, świetnie wychwytywane, bo gdyby to była Ergo Arena, to umówmy się, z tym repertuarem bym tam... To nie byłby dobry pomysł, pomijając, żeby i tak się bym nie zapełnił, bo myślę, że sympatyków tego rodzaju przedsięwzięć artystycznych nie ma aż tak wielu. Oraz jeśli już robimy taki product placement, to tam pod sceną z kolei jest miejsce, gdzie można świętować premierę w otoczeniu dobrych, miłych ludzi, więc w sobotę
no, posiedzieć, tak, porozmawiać, przejść tak. Się po Sopocie, a potem życie potoczy się dalej. Obiecuję, że będę do ciebie dzwonić.
A powiedz, a będziesz na premierze?
Postaram się, jeśli mnie tam tylko gdzieś wciśniesz, bo na pewno tłum już się garnie. Chciałabym, bardzo jestem ciekawa i dlatego tak do końca nie wypytuję. Dobrze. A co ta, czy będziesz w cekinach? Nie chcę tego wiedzieć na razie.
Ale nie będę. Nie.
Tak się domyślam. Natomiast domyślam się też, że pracujesz nad wieloma innymi rzeczami teraz i masz plany różne. Z Teatrem Komedii Waldal współpracujesz. No co w ogóle, co poza tym?
Poza tym głównie rzeczywiście sztuki teatralne. To jest Teatr Komedii Waldal, który bardzo fajnie się rozrasta w ciągu 5 lat tak naprawdę. Ilość dzieciaków, no bo przede wszystkim jest to teatr młodzieżowy, gdzie dzieciaki przychodzą na wszelkiego rodzaju warsztaty aktorskie, wokalne, choreograficzne. No i raz na rok, raz na 2 lata produkujemy duży spektakl właśnie z dzieciakami. To byli Wikingowie, musical nieletni, to był Hate School Music. I no, jesteśmy sami pod wrażeniem wraz z Tomkiem Czarneckim, który jest reżyserem i szefem całego projektu, i z jaką potrzebą i z jaką popularnością spotykają się te spektakle. Wikingowie ostatnio byli zagrani po raz 50, a gramy ich w nocie na 500 osób. To oczywiście no, są siłą rzeczy spektakle dla dzieci i młodzieży, więc mamy tę poranną widownię, ale też wieczorne spektakle, gdzie już rodzice z miasta przychodzą z dzieciakami, też nam się świetnie sprzedają. W marcu jest grany Hate School 5-krotnie i już po prostu nie ma biletów, i to od kilku tygodni. No więc to radość jest nieprzeciętna. Ja bardzo szanuję Tomka za jego bezkompromisowość w kwestiach artystycznych, że no występują dzieci, więc występują
amatorzy. Ale na znakomitym poziomie, naprawdę na zawodowym poziomie to właśnie jest wszystko. To jest niebywałe, że kilkunastoletni aktorzy są po prostu zawodowcami na scenie i śpiewają genialnie.
To jest... Sam jestem pod wrażeniem jakby tego, jak wygląda i też Tomek, kiedy nie wiem, to się rozkręcało, kiedy pojawiały się pierwsze wpływy, to Tomek mówi, dobra, to teraz kupimy za to lepszą scenografię, to kupimy lepsze nagłośnienie. Do Księgi Dżungli bodajże Tomek mówi, no jak tak policzyłem, to potrzebujemy wynająć 18 mikroportów. I mówię, Jezus Maria, no przecież jak? Ale to musi być dobre i rzeczywiście teraz po paru latach widzę, że to procentuje. Jakby no, Tomek nie odpuszcza ani na chwilę, a czasem by mógł. Niemniej to wszystko no, bardzo mocno trzyma poziom i nawet też ceny biletów są takie, no może nie jak do zawodowego teatru, chociaż już czasem rzeczywiście o to haczą, ale mimo tego, że występują sami amatorzy, to nie czujemy, że kogokolwiek oszukujemy, nie? Że to jest pełnoprawny produkt. I właśnie zaczęły się próby do musicalu na podstawie mojego tekstu Fauna, musical nieletni. Bardzo jesteśmy ciekawi odbioru dzieci, to też, ale rodziców i nauczycieli, gdyż poruszamy dość trudny temat, jakim są relacje pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Zastanawiając się, dlaczego niektóre pieski i kotki są cudowne, je tulimy, a z innymi zwierzętami robimy no, zupełnie inne rzeczy. Więc mówiąc najprościej, w pewnym momencie zaczynamy dość wyraźnie namawiać widzów do wegetarianizmu, bo gdzieś ostatnio z Tomkiem właśnie przeszliśmy na zieloną stronę mocy, dowiadując się coraz więcej o tym, jak funkcjonuje świat. I wierzymy, że to jakby jest bardzo, bardzo sensowne i bardzo potrzebne i naszej planecie i nam wszystkim, i chyba w ogóle wręcz jest fair wobec Bogu Ducha winnych zwierząt. Niemniej, jak na to zareagują dorośli, którzy przyjdą ze swoimi pociechami do teatru, tego nie wiemy. No i jesteśmy ciekawi. Oczywiście jest to, staramy się, żeby to nie była, broń Boże, agitka i propaganda i straszne jakieś takie walenie młotkiem po głowie. Wydaje nam się, że jest bardzo śmieszna i niezwykła historia o Klarze i Pimpku. Mogę zaspoilerować, chyba że po prostu jest Klara i Pimpek i oni są bardzo słodcy, ale w pierwszej scenie Pimpek wpada pod samochód, a mimo to jest głównym bohaterem spektaklu, bo się tam dzieją potem przeróżne rzeczy. I wydaje nam się, że to będzie bardzo wesoły spektakl, jednocześnie z wyraźnym przesłaniem. No i zobaczymy.
No to bardzo jestem ciekawa. Możesz jeszcze wymienić jakieś inne swoje plany.
Inne, jeszcze
ale
inne plany.
Tak szybko.
Już nam się czas kończy. Pracuję teraz nad adaptacją Kopciuszka, który będzie grany potem w Białymstoku. Reżyserka Justyna Schabowska, której jeszcze na oczy nie widziałem, bo tutaj nowoczesne technologie pomagają nam się kontaktować bez spotkania, a jednocześnie mam wrażenie, że nam się świetnie razem współpracuje. Mm-hmm. To jest jakaś patologia minimalna. No i 7 marca tutaj i się cieszę, niestety nie będę na tym wydarzeniu, ale w Warszawie odbywa się Teatroteka Fest, wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych, produkuje spektakle telewizyjne i mój tekst oraz Wojtka Tremiszewskiego znalazły się wśród tekstów wybranych do produkcji spektakli. Gra tam Cezary Kosiński i Agnieszka Podsiadlik w mojej Matce Boskiej Niespodziewanej, więc to jakby dla mnie to też jest fajny moment, że to zatacza coraz szersze kręgi, więc jest fantastyczne jury, które będzie przyznawało nagrody, no i właśnie w Warszawie, gdzieś tam tuż obok Akademii Teatralnej będzie to pokazywane, no i mam nadzieję, że da się potem ten spektakl zobaczyć w różnych innych miejscach.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Widzimy pięknie. Się w Teatrze Boto 29 lutego, tak. Albo 1 marca.
Tak jest.
19?
19.
Daleko czy z dala?
Z dala od tonacji.
Z dala od tonacji. Szymon Jachimek.
Dziękuję.
Salon artystyczny.
Witam serdecznie w salonie artystycznym gości z Teatru Miniatura z dyrektorem sceny Michałem Derlatką na czele. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu niedaleko za płotem trwają przygotowania do prapremiery. Do prapremiery Kosmitów Marii Wojtyszko w reżyserii pana Jakuba Krofty, którego witam serdecznie.
Dzień
dobry. Dzień dobry. No i jest też z nami pani Zofia Bartoś.
Dzień dobry.
Aktorka występująca w tym przedsięwzięciu. Wszyscy by się tu nie pomieścili, bo to spora grupa, ale porozmawiamy w tym gronie o kosmitach, o komedii familijnej.
No, mam nadzieję.
Mnie się trochę ze Strażnikami Galaktyki skojarzyła. Nie wiem, czy państwo znacie ten film, ale to jest taka dosyć zabawna i niegłupia opowieść o różnych gatunkach i rasach, trochę bezdomnych, które tak sobie prują przez kosmos i oczywiście usiłują uratować świat. To tak, coś podobnego
chyba. Myślę, że w tym tekście się odbija dużo różnych inspiracji. Marysia Wojtyszko, która jest autorką tego tekstu, jest fanką najróżniejszych historii z kosmosu i można w tym naprawdę wyśledzić różne inspiracje, także pewnie pani też ma rację z tymi strażnikami kosmosu.
No to jest taki film, ja już zaraz przestanę o nim mówić, będziemy mówić tylko o spektaklu, ale to jest taki film, który sprawia, że potrafimy się zakochać w drzewku na przykład, prawda? Że to, że ktoś jest wielki albo zielony, albo ma czułki, to nie odgrywa żadnej roli. Jest tak samo bliski nam, jest do nas podobny. I wydaje mi się, że tutaj też, o ile zdążyłam się zorientować, już główna bohaterka, czy główne bohaterki, to są właściwie kosmitki, tak?
No, to są kosmici albo kosmitki. Ale jednak oczywiście, ja pierwszy raz jak to przeczytałem ten tekst, no to się z nimi zidentyfikowałem. Po prostu to są charaktery, które mają takie momenty bardzo ludzkie i takie cechy właściwie ludzkie, które znamy tutaj z Ziemi. Także to jest raczej taka, no Marysia stworzyła taki świat niby z kosmosu, ale tak trochę nasz. Mm-hmm. I to jest właściwie sposób, jak możemy my sami na siebie trochę spojrzeć z takiego dystansu i z jakimś humorem. To jest sposób, jak Marysia pisze, po prostu ona zawsze się stara po prostu znaleźć jakiś dystans, jakiś taki punkt widzenia, który jest zupełnie oryginalny i taki niespodziewany. I myślę, że tutaj się to bardzo udało w tym tekście.
Pędzimy przez kosmos. Mamy kapitana tego statku
kosmicznego.
No właśnie. Kobietę.
Tak. To ja.
Pomiędzy dwiema kobietami. Matką, która ma jej za złe, i córką, która tak. jest mądrzejsza.
To znaczy tak takimi jakby kobietami, no, bo w końcu jesteśmy innej rasy. Także.
Tak czy inaczej, ponieważ pani właśnie te pije gra, prawda?
Tak.
Te kobiety to jest taka postać, taka osoba, która wszystko ogarnia. Ogarnia turystów, których wiezie, tak. androida, który ma problemy z własną psychiką i inteligencją, wszystkie pokolenia kobiet w swojej rodzinie i w ogóle to wszystko jakoś trzyma, chociaż wszyscy uważają, że jest głupsza i w ogóle nie daje sobie rady.
No, tak. To bardzo mnie wzrusza w ogóle ta postać. Odnoszę wrażenie, że Marysia pisząc ten tekst troszeczkę prowokuje nas do jakiegoś takiego rozprawienia się z archetypem matki, która jak już jest matką, to jest tą drugoplanową osobą, która wystaje przez okno i woła dzieci na pyszne ciasteczka. A tutaj mamy jakąś taką bardziej realistyczną postać. Tym bardziej jest to dla mnie miłe i ciekawe, że występuje w spektaklu dla dzieci i temu młodemu widzowi też sprzedaje jakąś taką prawdę, że ta matka jest osobą, która ma jakieś tam swoje
problemy,
trudności. Czasem jest w gorszym nastroju, czasem jest w lepszym, ale generalnie nie jest idealna, a jednak cały czas się stara i myślę, że to jest takie zdrowe.
No, a że nastolatka wie lepiej, to właściwie tak jest, prawda?
No
bardzo
tak.
często, że ona już wie, a matka nie rozumie, a matka jeszcze wie, a tak. córka nie rozumie. I tak to międzypokoleniowo bardzo pięknie uchwycone.
Tak, i w sumie każda ma rację, bo jednak w nastolatkach i w młodych ludziach jest nie tylko butność, tylko jest też spora doza prawdy, więc...
Pani Maria Wojtyszko pokazuje nam taki świat, wszechświat, gdzie po prostu życie jest jedno. Mhm. I czy ma się jedną komórkę, czy trochę więcej, czy się jest właśnie takiego czy innego koloru, czy jest się, zdradzę, najwyżej nakrzyczycie na mnie państwo, świnią, kurą, człowiekiem, czy kosmitą. To właściwie to jest to samo, prawda? To są istoty żyjące, czujące. Android też się tu zalicza, więc taki troszkę, teraz mówią transhumanizm, prawda? Wykraczamy poza ten taki właśnie humanocentryczny krąg i patrzymy na świat, na życie, na całość.
No tak, absolutnie. To jest jednak takie lustro po prostu tego naszego świata i naszych problemów, które przeżywamy i całych tych czasów, w których żyjemy, które są bardzo takie dynamiczne i pełne jakichś zwrotów i takich wyzwań. Tam się pojawiają takie tematy, właściwie tam występują ludzie, niby ziemianie, akurat, że nie chcę oczywiście zdradzać zupełnie ten, ale chyba nie zdradzę za dużo, jeżeli powiem, że po prostu ziemianie uciekają ze swojej planety, którą akurat zalala woda po prostu, no i stają się takimi uchodźcami i szukają po prostu jakiegoś nowego domu. Także to jest oczywiście paralela do takich wydarzeń, które tutaj przeżywamy na co dzień w tym naszym świecie. Albo
do różnych wydarzeń, rozmowa o uchodźcach, którzy mogą przenosić jakieś zarazki albo w ogóle są niebezpieczni z zasady, prawda?
Tak, tak.
I o naszej planecie, która ginie.
No absolutnie. No. I tam oczywiście ta postać na przykład tej nastolatki, ona jest wzorowana na takim... Nie chcę od razu powiedzieć, że tam Greta Thunberg, bo to ona nie jest jedyną taką, bo po prostu myślę, że to jest dzisiaj raczej taki trend między młodymi, dlatego też się z nią identyfikują, że oni po prostu czują to zagrożenie i taką odpowiedzialność za to, że dużo mocniej niż ich rodzice i jeszcze mocniej niż ich dziadkowie, których po prostu są niektórzy, którzy sobie powiedzą, że ich już to nie dotyczy, no i niby... nie widzą powodu, dlaczego z tym cokolwiek po prostu robić, nie? I także to są wszystko takie tematy, które się tam pojawiają. Bardzo takie trudne by się wydawało, ale jednocześnie staraliśmy się utrzymać
taki... Tekst jest bardzo zabawny.
Taki po prostu raczej... Tak. No nie jest to jakaś depresywna sztuka aktorująca. Także
jest w niej mnóstwo nadziei.
Z takim, tak. No mam nadzieję.
I taki przepływ swobodny, takiego też myślenia, czucia, tak ja to odebrałam w finale, żeby się tak strasznie nie napinać, żeby w tym biurze tak do upadku nie siedzieć, prawda? Tam jest jeden taki turysta, kosmita, który nagle odkrywa, że właściwie czasem trzeba pozwolić, żeby to życie jakoś tak popłynęło. Trzeba się dać ponieść, albo odpocząć, albo się rozejrzeć, zacząć się cieszyć tym, co jest. Także takie trochę tam też przesłanie. Poza tymi poważnymi bardzo sprawami. Nie wiem, czy pani też to tak.
No tak, tak, będziemy się starać. Ja tutaj właśnie intensywnie teraz rewiduję w swojej głowie, czy na pewno przekazuję w tych apokaliptycznych warunkach tę komediową stronę i tę nadzieję, o której pani tutaj mówi. Staramy się. Bardzo na to liczę, że właśnie, że będzie to rzecz lekka i miła.
Oczywiście znam tylko tekst i nie chcę za dużo zdradzać, ale wydaje mi się, że realizacyjnie to albo można pójść w jakąś taką totalną metaforę i wszystko tylko mówić, albo trzeba pokazać naprawdę, jak w tym kosmosie jest, jak lata. To, panie dyrektorze, proszę bardzo.
Mam się o
Tak, co tam powstaje w teatrze teraz?
No, to jest zdecydowanie wersja B z tych propozycji, które pani przedstawiła, czyli pokazujemy, jak to jest naprawdę w kosmosie, jak wyglądają prawdziwi kosmici, jakie formy życia wykształciły się na różnych nieznanych nam planetach.
Tylko u nas w miniaturze zobaczycie, tak. Jak to jest naprawdę.
Tak, tak.
Zapraszamy.
Będzie to taka dość super produkcja miniaturowa, w sensie właśnie kolosalna, ale w teatrze miniatura. Wielkość dekoracji jest... Ja mogę trochę zdradzić? Chyba mogę.
Ale jasne.
No bo my zabieramy publiczność do wnętrza tego statku kosmicznego, czyli promu Emmet, który przemierza galaktykę. No więc proszę sobie tylko wyobrazić, jakiej wielkości musi być ten statek kosmiczny. No... A on jest w skali 1:1, ja myślę.
No tak, prawda? No po prostu wszystko się dzieje na żywym planie. Tym razem ten plan lalkowy, on tam też niby istnieje, ale raczej w tle to jest wszystko żywy plan, także 1:1. Cała ta sala teatralna się zamienia po prostu w ten statek i wszyscy, co są na widowni, są uczestnikami tej wycieczki kosmicznej.
Tak.
Także tak, Matylda Kotlińska, scenografka, autorka kostiumów też, stworzyła po prostu statek. Przetworzyła teatr miniatura w taki kosmiczny prom.
Też to jest bardzo ciekawe przetworzenie, bo tam jest też jakby powiedzieć, taka metaforyczna rozmowa o tym, czym jest życie w kosmosie, w jakiej formie to życie w kosmosie funkcjonuje, bo ten statek jest taką ostoją życia w pustym, zimnym kosmosie i on nie jest takim statkiem, jaki znamy ze Star Treku, tylko taką właśnie wizją, podejrzewam, że i
domem,
i reżysera,
takim domem, w którym po prostu żyją te trzy generacje tych kobiet i przemierzają ten kosmos. I
od wielu, wielu lat, dodajmy.
No, także
to jest taka kosmiczna przyczepa kempingowa.
Tak, trochę tak. Taki kamper kosmiczny.
Czytając, wyobrażając sobie te różne postaci, pomyślałam sobie, że to musi być wielka frajda dla aktora. Zagrać takiego rozchwianego androida na przykład, któremu się zmienia poziom inteligencji, empatii i w ogóle wrażliwości, prawda, z sekundy na sekundę. No albo właśnie tak międzypokoleniowo i ja nie wiem, czy możemy tak do końca o tym mówić, ale czasem będzie się tak zdarzało, że różne postaci się będą przenosić pomiędzy aktorami chyba trochę, tak? Ja mówię to strasznie naokoło, bo nie chcę do końca.
No ja właśnie też nie wiem, jak mogę odpowiadać na to pytanie, żeby na pewno praca nad tym spektaklem jest dla wielu aktorów biorących udział w przedsięwzięciu technicznym wyzwaniem. I dla mnie to jest też na przykład takie, no nazwijmy to wprost, przebudzenie z pewnego letargu. I bardzo się cieszę z tego, że mogę się tak powiedzmy poczuć zainspirowana i jednocześnie mieć jakieś wyzwanie, któremu muszę stawić czoła.
Ta tajemnicza wypowiedź Zosi wiąże się z działaniem takiego urządzenia, które się nazywa, o ile dobrze pamiętam, transmitter świadomości, tak?
Transformator, tak. Transformator. A nie, teraz musimy zmienić, bo dyrektor powiedział to.
No nie, może być transformator. No. W każdym razie jego działanie, poza tym, że... No właśnie też tutaj za dużo nie chcę powiedzieć.
No nie, no ale też no, nie mówimy tutaj tylko o tym aspekcie, no bo tak jak tutaj pani wspomniała, ten nasz android, który przecież nie jest androidem, tylko jest grany przez normalnego w miarę człowieka. On też jest tam, jego świadomość też jest regulowana w jakiś sposób, co staramy się go jakoś tam, jego działanie poprawić i tam, a to ma wgrane nowe oprogramowanie, a tu się okazuje, że jednak coś tam trzeba pozmieniać, więc też jego postaciowanie się zmienia na bieżąco.
No mamy też człowieka, który jest aktorem. Ja wiem, że aktor też człowiek, tak, ale tutaj akurat on w którymś momencie zaczyna, prawda, jako aktor występować i mamy taki teatr, który jak się okazuje w skali kosmicznej jest już niezrozumiały, prawda?
No tak, no w ogóle teatr po prostu tam na pokładzie tego statku jest pewną jakąś nowością i nikt nie wie tak naprawdę o co chodzi. Jak on,
tak.
I on musi po prostu w ogóle się zmierzyć z taką sytuacją, nie? Co teraz, jakim w ogóle wytłumaczyć taką prostą rzecz, po co są lalki na przykład, albo co jest teatr, że jedni ludzie po prostu pokazują coś drugim, nie? I tak dalej. Także to, no, to są wszystko takie sytuacje.
To też jest ciekawe w ogóle zadanie dla aktora kolejnego, który gra taką hamletową no sytuację, tak, że robi teatr w teatrze i też musi sobie jakoś z tym poradzić i my jesteśmy jednocześnie aktorami na scenie, jednocześnie postaciami, jednocześnie widzami tego teatru, który on kreuje. Więc tutaj też jest taka szkatułkowa sytuacja. Myślę, że możemy mówić o tym w ogóle bardzo długo, bo jest duża obsada i w moim odczuciu każdy ma jakieś tam bardzo ciekawe technicznie aktorskie zadanie No tak jak mogę o tym powiedzieć, tak? O tej, wczoraj akurat wielkie wrażenie na wszystkich zrobiła i w zasadzie ukradła show próby Kura, która się pojawiła, ponieważ jeden z kolegów, Piotr Kłódka, jednocześnie gra sobą, aktorem, prowadzi swoje ciało, no i jednocześnie gra mapetem kury. Robi to oczywiście cudownie, pokazując swój kunszt lalkarski w ten sposób, że jego ciało w ogóle się nie rusza, a ta kura po prostu żyje bardzo naturalnie, plus jest po prostu piękna, więc wszyscy patrzyliśmy się na tę kurę.
To jest kura, którą on uratował po prostu przed tam apokalipsą i zabrał ją ze sobą do kosmu. No.
Ona po prostu była tak przesłodka i tam wtulała się w niego przestraszona, śliczna kurka, która tam... No więc tak, no to też jest technicznie trudne, dlatego żeśmy go wszyscy podziwiali, że grał jednocześnie swoją postać i kreował postać kury w taki uroczy sposób.
Strasznie chcę to zobaczyć. No. Ja weszłam na stronę, tam zdjęcia z próby oglądam, no siedzą aktorzy przy stoliku. Ale teraz to, co słyszę tutaj, naprawdę, naprawdę wielki apetyt rośnie i wydaje mi się, że to jest też taki spektakl, po którym byłoby dobrze się spotykać z młodymi widzami czy starszymi, pogadać, coś porobić, bo tu jest tyle tematów, prawda? Tyle rzeczy się otwiera, żeby coś warsztatowo potworzyć. Tak tylko myślę.
Ja myślę, że i warsztatowo, i rodzinnie, i międzypokoleniowo to też może być bardzo różna lektura, nie? Tego spektaklu.
No to jest właśnie bardzo fajne na tym, tak ogólnie w teatrze dla dzieci, że chociaż my tak z Maryszą po prostu myślimy zawsze, jak robimy, że chcemy raczej, że takim idealem jest, że te dzieci z rodzicami wychodzą z tego teatru i zadają im tysiąc pytań, na które rodzice nie muszą potrafić odpowiedzieć, ale że to po prostu zachęca do jakiejś dyskusji, nie, kolejnej i do jakiegoś, to jest bardzo fajne.
No to czekamy pierwszego.
No.
W niedzielę za tydzień. Pra premiera, więc będzie okazja po raz pierwszy ten tekst na scenie zobaczyć u nas w miniaturze. Dyrektor miniatury Michał Derlatka ma też różne inne plany, projekty i realizacje przed sobą, prawda?
Przed jako sobą, instytucja. Za sobą, w trakcie.
Tak, i teraz o to zapytam, bo to są takie właśnie warsztatowe, łączące różne pokolenia, środowiska, prace.
Pani tutaj poruszyła temat tych naszych takich grup, które włączają naszych widzów, czy młodzież, czy dzieci w działania teatru. Od września prowadzimy jedną grupę właśnie młodzieżową, która razem z Teatrem Razem pracuje nad, jeszcze nie wiemy do końca nad czym, tematem będzie dorosłość tego spektaklu, który powstaje we współpracy właśnie młodzieży z Teatrem Razem. Grupa jest prowadzona przez Dorotę Bielską i Jarka Rebelińskiego. Dorosłość i różnica w tym, jak ta dorosłość jest pojmowana przez właśnie młodzież, która jeszcze nie jest dorosła, już nie jest dzieckiem, i przez grupę osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli osobami, które gdzieś tak w tym stanie takiej, jak to nazwać,
dziecięcości może,
w jakimś stopniu są przez całe swoje życie bardzo często. Albo ta walka ich, właśnie ta, którą młodzież przeżywa i ostatecznie najczęściej wychodzi z niej zwycięsko, to często ta walka trwa przez całe życie takich osób. Więc mamy tą grupę właśnie taką młodzież Teatr Razem. Mamy
I w
grupę.
Maju będzie się można tak spodziewać tak. tego pokazu spektaklu, planujemy. Pokazu czegoś. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm.
Będziemy to też grać kilkakrotnie w miniaturze. 8 maja planujemy premierowy pokaz. Drugą taką grupą jest grupa dziecięca, która współtworzy spektakl Akademia Pana Kleksa. I grupa właśnie dzieci, która też właśnie się warsztatuje i im bliżej majowej premiery, to z kolei 23-24 maja premiery, dwie z racji na to, że mamy podwójną obsadę dziecięcą, więc będziemy się premierować dwukrotnie. I w tym momencie młodzież, dzieci się warsztatują, a im bliżej tej premiery, tym bardziej zaczną wchodzić w regularne próby razem z zespołem aktorskim miniatury. Mhm. Tematem jest Pan Kleks, czyli takie nowoczesne podejście.
Musical, czyli dzieci będą tam wykonywały wszystkie zadania aktorskie, wokalne.
Tak.
Będzie duże zadanie.
Mamy nawet parę gwiazd takich, powiedziałbym, dziecięcych. Tak. Na nasze zaproszenie odpowiedziało też kilka osób, które, na przykład chłopiec, który jest obecnie w, oj, żebym teraz nie strzelił gafy, w Idolu. Jak to się nazywa? Nie, Voice Kids? Voice Kids, już tutaj widzę podpowiedzi, tak. I tam z sukcesami też prezentował jedną z piosenek, które będzie w naszym przedstawieniu prezentował.
No i Teatr Miniatura chodzi po żłobkach. Robi tak. Puk-puk.
Tak się nazywa.
To my.
Teatr Puk-puk. Razem z dokładnie. To my. Teatr. Razem z gdańskim zespołem żłobków zainicjowaliśmy taki wyjazdowy cykl, który ma oswajać, uczyć, czy być taką inicjacją żłobkowych dzieci, czyli dzieci, które nie mogą jeszcze wyjść ze żłobka i pójść do teatru, z językiem teatru, z samą sytuacją teatru. I pomysł nasz jest taki, żeby zaproponować coś, co będzie jakościowo bardzo, bardzo przemyślane, fajne. Jednocześnie przeprowadzić taki cykl warsztatów w dormanowskim duchu, czyli te dzieci zanim zobaczą spektakl, to są zapoznawane z ruchem, czy z fragmentami muzyki, czy z przedmiotami, które też zostawiamy w przedszkolu, żeby dzieci się z nimi jakoś oswoiły. I potem spektakl jest czymś, to co robimy przed spektaklem, jest dawaniem jakiegoś kontekstu tym dzieciom, że ich lektura nie jest taką lekturą, że powiem, na goło, tylko one już są w stanie coś z czym połączyć. No, główna różnica między nami a dziećmi zupełnie małymi jest ich brak doświadczenia jakiegokolwiek. I staramy się w toku tych warsztatów im to jakieś doświadczenie takie z teatrem dać i potem zderzyć ich ze sztuką.
No to powodzenia.
No jesteśmy to, już po pierwszych, już przetarliśmy, że tak powiem, szlaki i na razie efekty są takie dość ciekawe i zadowalające. Ja byłem pełen przerażenia, kiedy mieliśmy po raz pierwszy prezentować ten spektakl. Byliśmy po warsztatach, ale w małych podgrupach i nagle 60 dzieci rocznych i niespełna dwuletnich, drąca się, kichająca, chodząca na wszystkie strony, została skonfrontowana z trójką aktorów. Ja myślałem, że to nie wyjdzie, powiem szczerze, ale jak oni zaczęli ten swój rytuał teatralny, przywitali się, powiedzieli, nazywamy się tak i tak, teraz będziemy dla was robić przedstawienie, tu jest scena, tu jest widownia, nie wchodzi. Nagle dzieci się zahipnotyzowały i nawet panie się zdziwiły, powiem szczerze, że to działa, bo wszyscy w momencie tej konfrontacji mieliśmy poważne obawy, czy nasze myślenie o edukacji rocznych dzieci teatrem odniesie skutek, ale
Udało się. No to za parę lat, niebawem już te dzieci przyjdą do teatru jako bardzo świadomi widzowie.
Mamy nadzieję.
No i pewnie jeszcze Kosmite zdążą obejrzeć. Premiera na razie, prapremiera pierwszego, więc wszystkich zapraszamy na ten spektakl i serdecznie dziękuję. Michał Derlatka, dyrektor Teatru Miniatura, pan Jakub Krofta, reżyser spektaklu, Marii Wojtyszko sztuki i Zofia Bartoś, grająca rolę Pii, czyli kapitanki, tak? Tak powiemy? Kapitanki promu kosmicznego.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
I to wszystko w salonie artystycznym Radia Gdańsk. Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia.